Rzucaczy Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście, że rozmawiamy o Stelmecie Enei BC Zielona Góra. Zaczniemy od wyprawy Stelmetu do Włoch, bo jak wiecie doskonale, nie było naszej drużyny przez tydzień w Zielonej Górze. Panowie w środę spotkali się po raz pierwszy w pełnym składzie, po raz pierwszy i kadrowicze, którzy już wszyscy byli na treningu, i Darko Planinić, nowy, ostatni nabytek Stelmetu. W środę wieczorem pierwszy trening wspólny pod wodzą Igora Jowowicza. Natomiast w czwartek nasza drużyna wyleciała do Włoch. W piątek zagrała z Varese 66-75 porażki. W tym pierwszym meczu Roberto Ferrari Cup, potem drugie spotkanie sobotnie z Pesaro, zwycięstwo 87-85. No i trzeci mecz to już był mecz wtorkowy, ponieważ Stelmet w niedzielę nic nie robił właściwie. Odpoczywali nasi koszykarze, byli m.in. na spotkaniu ekstraklasy włoskiej Chievo Udinese, oglądali ten mecz. W poniedziałek treningi, we wtorek trening i wieczorne spotkanie o 20:30 z Dolomiti Energa Trento i zwycięstwo 79-75. No, w spotkaniu, które jest chwalone i przez naszych trenerów, i przez naszych zawodników, nasza drużyna ma pokazywać generalnie coraz lepszą obronę i tutaj nasi trenerzy mówią, że naprawdę w tym meczu ta obrona była na wysokim poziomie. Co widzieliśmy po statystykach, bo tylko statystyki tak naprawdę mogliśmy obserwować w trakcie tego pobytu naszej ekipy we Włoszech. No więc dwie rzeczy rzucały się w oczy i kibice o to pytali nas, dziennikarzy, również bardzo mocno. Mało Jarosława Mokrosa na parkiecie, 0 minut w pierwszym meczu, w drugim 3:45, w czwartym 4 minuty i 4 sekundy. Za chwileczkę spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć, czemu tak mało tego Mokrego. I widać było, że w drugim i trzecim meczu nie było nowego chorwackiego centra Darko Planinicia. Tutaj już wiemy, że uraz kolana, jak długi. No cóż, zobaczymy pewnie w najbliższych dniach. Natomiast dzisiaj inaugurujemy, czy rozpoczynamy ten program od rozmowy z Igorem Dzialeticiem. To jest drugi trener naszej drużyny, to jest asystent Igora Jowowicza. Później będziemy rozmawiali z Arkadiuszem Miłoszewskim, też jednym z asystentów Igora Jowowicza, ale dzisiaj z Miłoszewskim bardzo dużo porozmawiamy o reprezentacji Polski, która pokonała Chorwację i ma otwartą drogę do Mistrzostw Świata. Będzie w tym programie również Artur Cielma, trener Entermarsze 2 Zielona Góra, czyli zespołu, który jeszcze do niedawna był muszkieterami Nowa Sól, teraz w drugiej lidze wystartuje w najbliższą sobotę jako Entermarsze 2 Zielona Góra. I na koniec wygłodniały kocur, najmłodszy w naszej drużynie, Kacper Traczyk, który też był we Włoszech. Zaczynamy jednak od Igora Dziale Ticza, na którego jego koledzy z ławki trenerskiej wołają Dziale. Igor Dzialetic przyjechał do Zielonej Góry z Podgoricy. Tam był asystentem Aleksandra Dzikicia w Budyczności Podgorica. No i przyjechał do Zielonej Góry. I to wielkie zdziwienie, ponieważ przecież Budyczność Podgorica awansowała do Euroligi po wygraniu Ligi Adriatyckiej. Więc pytanie numer jeden do Igora Dzialeticza. Jak to jest? Dlaczego tak się stało? Czemu nie został i nie walczył ze swoją drużyną w Eurolidze, tylko przyjechał do Zielonej Góry walczyć o ledwie Mistrzostwo Polski, jak się porówna z walką w Eurolidze? Posłuchajcie, co mówi na ten temat Igor Dzialetic.
Believe me, you are not first person who asked me.
Nie jesteś pierwszą osobą, która mnie o to pyta. To faktycznie dziwne, że wygrywamy silną Abaligę, awansujemy do Euroligi i to jest wielkie wyzwanie, a ja odchodzę. Budućność to mój klub, a Podgorica to mój dom. Nie wiem tak naprawdę, jak do końca na to odpowiedzieć. Powiem tak, pracowałem tam od 7 lat, przeżyłem znakomite momenty, miałem świetne relacje z trenerem Budyczności Dzikiciem, ale zadzwonił do mnie Igor Jowowicz i powiedział, że będzie pracował w Zielonej Górze. Zapytał mnie, czy nie chcę z nim pracować w Stelmecie. No i zacząłem o tym myśleć. Mam rodzinę, miałem pracę, a tu musiałem podjąć ważną i trudną decyzję. Myślałem, podjąłem tę decyzję. Przyjechałem pracować do Zielonej Góry. Po tych 7 latach może byłem trochę zmęczony, trochę przysnąłem i potrzeba mi było chyba trochę nowości. Wiesz, 7 lat, ciągle to samo miejsce, ci sami ludzie. Chciałem chyba jakiegoś nowego doświadczenia. Zorientowałem się, że Zielona Góra to dobry klub ze świetną historią. I pomyślałem, okej, to jest dla mnie szansa na pokazanie siebie i mojej pracy. Zaistnienie na rynku, no i jestem. Jeśli chodzi o moją karierę trenerską, to zdobyłem 2 razy Mistrzostwo Czarnogóry i to 2 razy zastępując głównego trenera. Najpierw po porażce Budyczności w półfinale ABA Ligi dostałem propozycję zastąpienia trenera Luki Pawiczewicza i poprowadzenia drużyny w Lidze Czarnogóry. Wziąłem zespół, zawodnicy byli wykończeni fizycznie i mentalnie po tej porażce i w ciężkich bojach wygraliśmy w końcu z Mornarem Bar. To był bardzo dobry rywal z dobrymi obcokrajowcami. Byli pełni chęci i energii, by nas pokonać, ale wygraliśmy. To była naprawdę ciężka robota, ale zakończona sukcesem. Potem następnym trenerem był Greg Ilia Zuros, ale on potrzebował w trakcie sezonu operacji, bo miał problemy zdrowotne i znowu prezes klubu zapytał mnie, czy wezmę zespół. Zgodziłem się, a to naprawdę trudne wziąć zespół w końcówce sezonu. Nam został wtedy tylko miesiąc do końca mistrzostw, no ale udało mi się szczęśliwie doprowadzić znowu drużynę do tytułu. W Budyczności pracowaliśmy już razem z Igorem Jowowiczem, potem on odszedł, pracował w Crvenej Zvezdzie, Belgrad w Niemczech, no a teraz znów jesteśmy razem. Mamy świetne układy, znakomite stosunki, po prostu jesteśmy przyjaciółmi. Co do mojej kariery zawodniczej, to chyba trzeba powiedzieć, że to było już bardzo dawno temu. Teraz to już nawet zdobyłem tytuł mistrza świata w weteranów z Czarnogórą. A moja zawodowa kariera trwała 19 lat. Zdobyłem kilka tytułów mistrzowskich, kilka pucharów. Zaczynałem w Podgoricy, potem grałem w Lovćen, znów Podgorica i wtedy zdobyliśmy pierwszy puchar w byłej Jugosławii. Potem było kilka klubów w Serbii, grałem w Portugalii, potem rok w Crvenej Zvezdzie Belgrad, znowu w Portugalii. W każdym razie miałem długą karierę. Myślę, że wykonywałem dobrą pracę, a teraz chcę być po prostu dobrym trenerem. A teraz spytajmy trenera Gialeticia, co było we Włoszech. Jak prezentowała się ta nasza drużyna? Co ma dobrego, a co złego w tej chwili? Stelmę na ABC Zielona Góra. Pierwszy mecz we Włoszech graliśmy z dobrą drużyną z Varese. To zespół, który będzie w playoffach. Jedna z lepszych drużyn, zespół z pierwszej szóstki włoskiej ligi. Przegraliśmy 9 punktami. Były chwile, kiedy nie mieliśmy szczęścia. Trochę rzutów otwartych spudłowaliśmy. Były dobre, złe momenty w obronie. Oni zyskali przewagę, no i ją po prostu dowieźli do końca. Tak jak mówię, byliśmy nieskuteczni, może za mało było koncentracji. Planinić jeszcze w pewnym momencie doznał kontuzji. No i oczywiście mieliśmy w ogóle po raz pierwszy cały zespół, więc jeszcze trochę zrozumienia brakowało zgrania. Natomiast była dobra obrona i mamy nadzieję, że do tego dołożymy dobry atak. Drugi mecz. To była fatalna pierwsza połowa. Źle zaczęliśmy, oni uzyskali wielką przewagę, zdobyli prawie 50 punktów w połowie. Dla nas to fatalne, bo nie możemy tak na przykład w Polsce bronić. Znowu były fatalne pudła, błędy w obronie. W szatni było mocno, przekazaliśmy zawodnikom, co mają zmienić i poszło już inaczej, lepiej i wygraliśmy ten mecz. Trzeci mecz z Trento. To był nasz najlepszy rywal we Włoszech. Oni mieli jeszcze wsparcie fanów, bo tam była ich prezentacja. Pierwszy mecz sezonu, było pełno ludzi, no ale tym razem byliśmy na to gotowi. Pokazaliśmy skupienie, koncentrację, energię. Pokazaliśmy po prostu, na co nas stać. I tyle. I wygraliśmy to. Co do tego, co mamy dobrego, co złego w grze. Nie chcę tego mówić, bo wiesz, nie mogę zdradzać, bo inni słuchają. Byłoby złe, gdybym to zdradzał. Powiem tylko, że chłopcy świetnie pracują, harują, żeby sezon zacząć dobrze, a wiadomo, jakie były problemy. Reprezentanci poza składem, jedni przyjeżdżali, inni wyjeżdżali. Wydaje mi się jednak, że wyniki pokazują, że idziemy do przodu. Muszę powiedzieć też, że mocno poprawiliśmy się w obronie. Już nawet we Włoszech to było widać, ten progres. Trento to świetny ofensywny zespół, a my potrafiliśmy zatrzymać ich kluczowych graczy. I z tej dobrej obrony wszystko się w koszykówce zaczyna. To nam też dawało wygrane w tych dwóch ostatnich meczach. Co do ataku, trzeba przyznać, że no, czasami jest źle. Tutaj potrzeba czasu. Było go mało. No, przecież teraz był dopiero pierwszy raz pełny skład. Musisz sobie zdawać sprawę, że w pewnym momencie mieliśmy na treningach tylko 6 seniorów i do tego trochę juniorów. Właściwie można było przeprowadzać tylko treningi rzutowe, techniczne. Każdy wie, że w tym okresie taktyka musi być na pierwszym miejscu. Ale jak ją ćwiczyć, jak nie masz połowy składu? Mam nadzieję, że to, co dzieje się teraz, da efekty. No to teraz trzecie pytanie do Igora Gialeticia o Jarosława Mokrosa i Darko Planinicia. Jarosław Mokros, no wiemy doskonale, jakie ma zalety. Jest walczakiem, skacze, walczy na tablicach, bije się o zbiórki, ma też niezły rzut za trzy, a tymczasem prawie go we włoskich meczach nie było. To o niego pytamy i o Darko Planinicia. Jak ważna, jak poważna jest kontuzja kostki? 2-3 dni miał pauzować, pauzuje trochę dłużej. Czy wyleczy się na MKS Dąbrowa Górnicza? Posłuchajcie.
Mokry, first of all, is like you said, great fighter.
Mokry to wielki walczak i daje zespołowi energię na treningach i w meczach. I to dobry gracz i myślę, że będzie dostawał więcej czasu. Teraz taką podjęliśmy decyzję, ale jego czas nadejdzie. Czemu tylko tyle grał? No więc dostawał trochę szans, popełniał trochę pomyłek. Za chwilę wchodził Szachić czy Sawowicz, grali dobrze, a naszą robotą jest wykorzystanie tak zwanych hot players, czyli najlepszych w danym momencie graczy. Nie mogę się zgodzić, gdy mówisz, że Mokros to numer 3 w hierarchii naszych czurek. Nie! Będą mecze, kiedy Szachić będzie miał kłopoty, a Mokry odwrotnie, będzie miał dobry dzień. To się nazywa rotacja. Koszykówka nie jest grą, w której możesz powiedzieć przed meczem, ten zagra tyle, a ten tyle minut. Nie. My czytamy grę, patrzymy, co się dzieje na treningach, co się dzieje w czasie meczów i wykorzystujemy tego, który będzie najlepszy w tym momencie dla zespołu. Co do Darko Planinicia, to nie wydaje mi się, żeby jego uraz był poważny. To nic specjalnego. Tak się zdaje. Dostał w czasie pierwszego meczu mocne uderzenie w kolano i to mu spuchło, pojawił się siniak. Wierzymy, że na ligę się wyleczy. Dzisiaj ma mieć ostatnie badania. Nasi terapeuci mówią, że to raczej nie będzie nic szczególnego. Jeszcze jedno pytanie do Igora Gialeticia. Czy nie żałuje na razie po tych kilku tygodniach tej swojej decyzji o przenosinach z Czarnogóry do Polski, do Zielonej Góry? Nie żałuję mojej decyzji. Moja rodzina stoi za mną, wspiera mnie w mojej pracy, tak jest zresztą zawsze. A ja jak zawsze daję z siebie wszystko i będę starał się pokazać to z jak najlepszej strony. Szanuję mój zespół, szanuję klub, chcę pomóc tej drużynie temu klubowi. Co do rodziny, no, została w Czarnogórze. Mam trójkę dzieci, one chodzą do szkoły, żona pracuje. Teraz jest oczywiście trochę łatwiej z kontaktem niż wtedy, kiedy ja byłem koszykarzem. No wiesz, są te wszystkie WhatsAppy, Vibery, dzięki którym możesz się porozumiewać. Oczywiście tęsknię za nimi, ale to nasza praca, to nasze życie. Tak mówi Igor Gialetic, asystent trenera Igora Jowowicza w Stelmecie Enei BC Zielona Góra. A teraz drugi asystent Igora Jowowicza w Stelmecie Enei BC Zielona Góra, który jest jednocześnie asystentem trenera kadry Majka Taylora. I zrobimy tak, podzielimy rozmowę z nim na dwie części. Najpierw oddajmy głos Arkadiuszowi Miłoszewskiemu w sprawach kadry. Kadra fantastycznie ostatnio. Cała koszykarska Polska zdumiała się, kiedy koszykarze polskiej reprezentacji wygrali z Chorwacją, a ci wygrali i naprawdę są na dobrej drodze do awansu do Mistrzostw Świata w Chinach. Mają przed sobą dwa mecze z Holandią, mają przed sobą mecz z Włochami u siebie i na wyjeździe z Chorwacją jest szansa na awans. Jak to wszystko natomiast wygląda z punktu widzenia ławki trenerskiej, tej narodowej ławki trenerskiej? Zaczynamy tą rozmowę z Arkadiuszem Miłoszewskim w ogóle od sprawy. Mocno powiedziane, od Łukasza Koszarka. To przecież Koszarek zrezygnował, zawiesił swoją grę w reprezentacji, a tutaj reprezentacja wygrywa. I co na to Arkadiusz Miłoszewski?
Arkadiusz Miłoszewski po raz pierwszy od dawna w Zielonej Górze, w hali CRS, po reprezentacji i po wylocie do Włoch. Ja chcę z panem o reprezentacji porozmawiać tak prowokacyjnie na początek i bez Koszarka kadra istnieje i potrafi wygrywać nawet, co?
Witam, po dłuższej przerwie trochę mnie nie było, a trochę mnie pan tam odłożył na bok, ale cieszę się, że w końcu pan do mnie wrócił i chce pan ze mną porozmawiać. No istnieje. Teraz się tak jeszcze, powiem panu szczerze, że nie miałem okazji z Łukaszem porozmawiać, czy trochę mu nie żal tego, że taki dobry wynik, tak, wygrana z Chorwacją, odbyło się bez niego, czy nie ma czegoś takiego, że beze mnie wygrali, a ze mną się męczyli. Nie, no, oczywiście sobie żartuję, ale no istnieje. Wrócił AJ Slaughter, tak, po dłuższej przerwie i on naprawdę w tych dwóch meczach, szczególnie w tym pierwszym meczu z Włochami, naprawdę rewelacyjnie grał. No i Kamil Łączyński teraz, tak można powiedzieć, wykorzystuje te swoje przysłowiowe 5 minut po zdobyciu Mistrzostwa Polski. Coraz pewniej czuje się w kadrze. Dobrym zmiennikiem jest Slotera. W tych meczach sparingowych nawet jeszcze nie było Slotera. Jak byliśmy w Rosji, to był podstawową jedynką, też bardzo dobrze grał. No i jest Łukasz następny w kadrze, Łukasz Kolenda. Szkoda, że nie mieli czasu się spotkać dwaj Łukasze. Nawet śmiejemy się, że takie same inicjały, bo jest Ełka i Ełka, że jeden drugiemu, mówię o tym starszym, przekazałby trochę informacji na pewno niezbędnych i pomocnych młodemu w kadrze. Szkoda, że tak się nie stało, ale kto wie, może jeszcze wrócimy.
No właśnie, pociągnę temat, bo załóżmy optymistyczny wariant. Macie dwa mecze z Holendrami, z Włochami u siebie, z Chorwacją na wyjeździe. Wyliczono, że trzy mecze wystarczy wygrać, żeby awansować. No i awansujecie. Co wtedy z Łukaszem Koszarkiem? Odbywacie sobie takie rozmowy z trenerem Taylorem? Powiedzmy, co wtedy robić? Zabierać do Chin gościa? Jeżeli oczywiście się zdecyduje wrócić. Czy też zostać zwycięskim składem, którego, jak mówi stare porzekadło, się nie zmienia?
No ja tak jeszcze nie... Wie pan, no tak sobie rozmawiamy czasami luźno w gronie trenerskim o tym. Żartujemy. Na pewno... Co mogę powiedzieć, że Łukasz u trenera Taylora ma, że tak powiem, takie stuprocentowe zaufanie i trener, że tak powiem, darzy go szacunkiem, zaufaniem i tak dalej, że bardzo go lubi. Natomiast no, wiemy, że jeżeli udałoby się, tak, że jest taka szansa, te drzwi się otworzyły gdzieś tam do tych Mistrzostw Świata w Chinach, jeżeli by się udało, to ja bym się tutaj zastanawiał, nie tylko jako trener Łukasza klubowy, jako jego długoletni kolega, tak? Czy nie skrzywdzilibyśmy kogoś, kto powiedzmy walczył, wywalczył i ta zmiana pokoleń no, kiedyś musiała nastąpić. Szkoda, że Łukasz tak no, jeszcze nie podjął tej rękawicy, bo zostało tam, nie wiem, no, parę miesięcy można powiedzieć i skończyłby lub na Mistrzostwach Świata, lub nie, tak? Lub zrobiłem wszystko. No, to jego decyzja gdzieś tam wcześniej zapadła w jego głowie i tutaj ciężko mi teraz wyrokować, czy wracamy do Łukasza w czerwcu, czy nie. Ja szczerze jestem, tak jak mówię, trenerem klubowym, jego kolegą. Ja bym już niestety Łukaszowi podziękował. Powiedział, no sorry Łukasz, ale tak jest. Nie wiem, czy taki temat w ogóle będzie.
Okej. O tej Chorwacji chociaż słówko. Rozmawiałem tutaj z jednym z obecnych chorwackich graczy z Telmetu, Żeliko Szakiciem, który mówi, i właściwie chyba to wszyscy też jeden z argumentów podawali, że Chorwacja grała słabo, bo niby gwiazdy z NBA przyjechały, ale to gwiazdy z NBA. Chemii, mówi Szakić, nie bardzo być może tam było, nie było zgrania, a Polska, mówi, mogła mieć tą przewagę właśnie, że mogła się tutaj skupić, potrenować na dłuższym swoim zgrupowaniu. Też by pan to tak widział? Czy to Chorwacja przede wszystkim zawiodła, czy jednak Polska nareszcie coś pokazała?
No wie pan co, to jedno i drugie po trochu, tak? No, nie ma się co oszukiwać, że tam no, potężne gwiazdy grają w reprezentacji Chorwacji, bo to są ludzie, którzy powiem na przykład Bogdanowicz, który średnio gra 30 minut w NBA. To samo Saric, tak? Który jest podstawowym zawodnikiem Filadelfii. Dobrze, młody Zubac tam zaczyna dopiero w Lakersach, ale Zizic już też pokazał, że potrafi. I tak można wyliczać i wyliczać. Na pewno mają problem. Mają problem z tego typu, że te okienka są takie, że raz oni są, mówię o tych gwiazdach NBA, raz ich nie ma. Tak naprawdę ciężko jest tam scalić ten zespół, bo tak jak pan powiedział, tutaj wspomniał Szakicza. Ja też widziałem na meczu przedsezonowym, który grali ze Słowenią, był też Darko Planinicz tam na ławce, no ale nagle nie ma go w tej kadrze, jest tutaj z nami, cieszymy się oczywiście, ale gdzieś tam ta rotacja duża i ciężko jest takie gwiazdy, że tak powiem, posklejać. U nas tej rotacji, mówię o reprezentacji, takiej dużej nie ma, bo oprócz Slotera Waczyński czasami nie przyjechał, bo Euroliga, te okienka gdzieś tam nie pozwala, żeby puszczać tych zawodników, tu nie było, czyli dużych zmian u nas nie było, oprócz Łukasza Koszarka, który zrezygnował, który się poddał i nie grał z nami, z Chorwatami. Ale Chorwaci mają cały czas problem z tą rotacją. I tu, i trochę tak jak pan powiedział, tam chemii brakowało, takiej mobilizacji, walki, gryzienia parkietu. A u nas wręcz przeciwnie, nie mieliśmy nic do stracenia i próbowaliśmy walczyć i udało się. Ta pierwsza połowa była taka troszeczkę takie badanie terenu, czy oni nam, na ile nam pozwolą. W drugiej pozwolili, wpadły jakieś ważne rzuty. To tak jak pan teraz spytał, czy bardziej oni przegrali, czy my wygraliśmy, to tak jak z naszą grą w półfinale z Anwilem. Czy bardziej Anwil wygrał, czy my przegraliśmy?
Też no, można by tak, odpowiadam, można by... bardziej my przegraliśmy.
No właśnie, i to tak wie pan, tak można. No ale Anwil to wykorzystał, te 5 minut, my też wykorzystaliśmy te 5 minut swoje w meczu z Chorwacją, udało się i tak jak mówię, okienko się bardziej otworzyło dla nas, ja mówiłem o drzwiach, nie, do tych eliminacji, ale to tak jak już jesteśmy przy tej terminologii okiennej, że to okienka reprezentacyjne, to okno jest szerzej otwarte i teraz wszystko przed nami.
Natomiast jak mówiliśmy o tej atmosferze tu i tu, to u was to w tej chwili zbudowało to zwycięstwo chyba taką atmosferę i w ogóle w koszykarskiej Polsce mam wrażenie taką atmosferę, że teraz jeśli by się nie udało awansować, to chyba nagle tak z takiego poziomu entuzjazm spadnie do takiej totalnej poziomu klęski, tak, w narodzie.
No tak jest. My, wie pan co, trzeba przyznać, że my potrzebujemy jako środowisko koszykarskie, potrzebujemy takich sukcesów, żeby troszeczkę poprawić tą atmosferę wokół kadry, ale też wokół całej ligi. I teraz szkoda by było zaprzepaścić tej szansy. Jak już wcześniej powiedziałem, zawodnicy, niektórzy mogą przyjechać, niektórzy nie mogą. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w tych następnych okienkach będziemy grali z tym samym składem, którym graliśmy. Że i Waczyński może przyjechać, i Ponitka nie grają w tym czasie w Eurolidze. To samo Slotter, że będą mogli być, że tak powiem, dostępni w tych okienkach, a to jest bardzo, bardzo ważne, bo i Włosi będą mieć problem, bo Włosi mają też zawodników z Euroligi, czy przypomnę Meli, Datomek, którzy grają w Fenerbahce i oni prawdopodobnie w tych okienkach nie będą grać, czyli te Włochy będą osłabione. Chorwacja na pewno będzie osłabiona, chociaż to osłabienie może być wzmocnieniem, że te gwiazdy nie zagrają, tak, a przyjadą chłopaki.
I się robi drużyna bardziej.
Tak jak Litwa, tak, chociaż Litwa tak. Z tym nie ma problemu. Tam widać, że ta rotacja, czy to NBA, czy Euroliga, Litwa jest taka sama, cały czas gra tą samą koszykówkę. No i to, co powiedziałem, to jest nasza przewaga. Ja myślę, że teraz nie możemy tego zaprzepaścić. Oczywiście, to jest tylko sport, ale tak jak pan powiedział, żebyśmy teraz nie wrócili do tego punktu, w którym byliśmy przed meczem z Chorwacją. Żeby to podtrzymać, no trzeba wygrać z Holendrami na wyjeździe u siebie z Włochami, czyli te najbliższe okienko listopadowo-grudniowe, a później walczyć w lutym już o wszystko.
To jeszcze pytanie podobne do pytania o Koszarka, o Zamoyskiego. To też był taki żelazny człowiek Mike'a Taylora i nagle bach, nie ma Przemysława Zamoyskiego. On też mówi, że się bardzo mocno zdziwił tym, że tak się stało.
Trener Taylor lubi grać obwodowymi zawodnikami, czyli mieć czterech zawodników na tych pozycjach, powiedzmy 2-3, tak? I zdecydował się, że to będzie Waczyński, Ponitka. To są tacy żelaźni, jak już...
Jeszcze bardziej żelaźni.
Jeszcze bardziej żelaźni. I do tego jest Sokołowski, który, jak wiemy, potrafi wejść w jedną minutę, coś zrobić ekstra, tak? Takiego, taki zawodnik jest bardzo potrzebny. I tutaj decydowało się, czy Karol Gruszecki, czy Zamoj. No i rozmowy, oczywiście rozmawialiśmy długo jak tylko trenerzy. Wiadomo, że tą decyzję zawsze podejmuje head coach ostateczną. No ale
jakieś detale rozumiem zdecydowały.
Tak, argumentacja była taka, że Karol miał niezłe mecze te wcześniejsze eliminacyjne, tam z Kosowem, jak graliśmy. Dobra, Kosowo może nie jest jakimś przeciwnikiem, ale dobrze też prezentował się tam w klubie w końcówce sezonu, mówię o Toruniu. I też tutaj argumentacja taka była, że Karol jest tym młodszym zawodnikiem, bo Przemek już powoli na pewno będzie kończył tą swoją przygodę z reprezentacją Polski, a Karol jeszcze, na Karola trzeba, że tak powiem, stawiać, że on jeszcze gdzieś tam tej reprezentacji coś da, i to była argumentacja. Natomiast to, co pan powiedział, że ten żelazny zawodnik trenera Taylora o Przemku, to się zgadza, i tak samo trener Taylor Przemka zadarzył dużą sympatią i dużą taką dozą zaufania, jak i Łukasza, bo on był na wszystkich okienkach, zawsze był dostępny, i to była naprawdę ciężka decyzja. No ale taka zapadła. No, Przemek już, tak jak mówię, pewnie na pewno zabolało, bo to każdego by zabolało, tak? No, nie ma takich ludzi z żelaza, o których mówiliśmy, że każdy gdzieś tam ma swoje jakieś odczucia co do tego, no bo jakby nie było, to jest jakaś taka mała porażka, tak, zawodnika, że on odpada, a ktoś inny zostaje. Natomiast no, Przemek tutaj wrócił już do normalnej pracy, skoncentrował się na pracy w klubie i jest okej. Okay.
Tyle o kadrze, wróćmy do Stelmetu. Teraz Arkadiusz Miłoszewski powie nam więcej o tym, co było widać we Włoszech, a trzeba przyznać, że no, Miłoszewski tak chyba troszeczkę z boku, trochę chłodniej może nam powiedzieć o Stelmecie, bo nie widział tego Stelmetu, był na kadrze, teraz wrócił i właściwie dzień przed wylotem przybył i zobaczył we Włoszech 3 mecze Stelmetu Enei BC Zielona Góra i myślę, że tak troszeczkę chłodniej to czasami nawet lepsza ocena możliwości zespołu na ten moment w każdym razie wychodzi.
Trenerze, a na koniec mimo wszystko zapytam jeszcze o klub, bo zobaczył pan ten zespół we Włoszech, tak, w tych 3 meczach. Może to dobrze nawet, bo tak z boku, na chłodno, bez tych treningów, bez tego, co tu się działo, bez tych wymian, ten wyjeżdża, ten przyjeżdża, ten się obraził i tak dalej, i tak dalej. Jak ten zespół wygląda w tym momencie? Zostało 5 dni do meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jaki ma problem ten zespół? A co ma dobrego na ten moment? Pierwszy raz spotkali się ci zawodnicy tak naprawdę wszyscy w tych Włoszech. No dzień wcześniej tutaj byli po raz pierwszy, zdaje się, wszyscy, bo i reprezentanci właśnie chyba w środę przylecieli, we wtorek Planinić i wtedy pierwsze treningi tutaj, ale tam jakieś pierwsze poważne granie ze sobą. Czego się spodziewać w ogóle, bo tu wszyscy załamani oczywiście, że nie mogli oglądać nic, prawie zobaczyć tego Stelmetu w okresie przygotowawczym. 3 mecze we Włoszech też, absolutnie żadnego streamingu internetowego, nic takiego. Co pan zobaczył we Włoszech? Jaki zespół?
Tak myślałem, że jak pan zadawał pytanie na początku, że porozmawiamy o reprezentacji, to na pewno wrócimy.
Reprezentacji Zielonej Góry.
No, reprezentacji, że na pewno tutaj podchwytliwe pytanie nastąpi odnośnie naszego zespołu. Tak jak pan powiedział, ja tam przyjechałem dosłownie na dzień przed wyjazdem do Włoch z reprezentantami. Nie widziałem zespołu ponad 2 tygodnie. Trening jest, wiadomo, trening jest trening. Trening dobrze wyglądał, wszystko ok. Znaczy, pojechaliśmy tam do Włoch i troszkę, ja widziałem te mecze oczywiście wcześniejsze i z Nymburgiem i z Oldenburgiem, bo wie pan, można teraz przesłać sobie mecze i oglądać. Ja te mecze widziałem, tam byłem zaskoczony, no tym na pewno tłumaczenie było takie na pewno nasze, że nie było pełnego składu, ciężko bez wysokich, bo tam nie było i Bestii, i Mokrosa, no, Planinicza też jeszcze nie było, tak, że ciężko jest wygrać, bo to nie ma tej zrównoważonej gry, inside, outside i tak dalej, no ale już wróćmy do tych meczów we Włoszech. Ten pierwszy mecz taki trochę byłem zdziwiony, bo przede wszystkim tak postawą Markela Starksa, tak? Bo on był takim motorem naszym w tych wcześniejszych meczach i tu byłem zdziwiony, że tak nie jest. Ale coś tam się, że tak powiem, jedna rozmowa, druga, że to on musi też wziąć dużo na swoje barki, bo jest naszym takim motorem napędowym. No i w tych meczach, w drugim i w trzecim, już to pokazał. W drugim, w drugiej połowie, bo też tam z tym
Pesaro... No pierwsza połowa, dramat jakiś był.
Dramat, tak? W ogóle gdzieś tam trochę zlekceważyliśmy pewnie tego przeciwnika w głowach i tak dalej. Natomiast ten ostatni mecz jest naprawdę taki budujący. To znaczy, fajnie, że mogliśmy pobyć razem. To jest też plus tego, bo wie pan, ludzie się nie znają, też pokojach na przykład z góry tam jest ustalone przez trenera, jakie są pary, że tak powiem, żeby nie było, że ten z tym się znają tylko i oni tylko będą we dwóch. No było tam pomieszane, to było fajne. Zaczęły się, tak, ja to na przykład, bo dla mnie to jest bardzo ważne, że ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, że na posiłkach już zaczęli ze sobą żartować. Wcześniej, no wie pan, nikt nikogo nie znał, można powiedzieć, tak, cisza grobowa, każdy głowa gdzieś tam w telefon, a tu ten wyjazd nam to dał, że mogliśmy ze sobą tak pobyć. Właśnie trener też nalegał na to, żebyśmy taki kamp zorganizowali. Oczywiście ciężko było go, tak jak mówię, ze względu na reprezentacje, wyjazdy i tak dalej, że ten zespół do końca jeszcze nie był, nie wszyscy razem, a tu te parę dni we Włoszech, te 6 dni na pewno nam to dało. Koszykarsko na pewno super obrona. Ja powiem szczerze.
My gramy.
Tak, na pewno to możemy się spodziewać, że ta obrona będzie dużo, dużo lepsza. Tych punktów dużo traciliśmy wcześniej, ale teraz coś zaczęło błyskać w tym meczu z Trento. Nie wiem co, każdy może powiedzieć, a bo słaby przeciwnik. Ktoś tam tak powiedział, że słaby przeciwnik.
Nie, no słyszałem, że Łukasz Koszarek mówił, że te dwa pierwsze zespoły to takie będą z dolnej półki
tak
włoskiej.
Tak, nie, to Varese nie jest złe, z którym przegraliśmy. Pesaro słaby zespół, trzeba przyznać, bo to jest zespół, który tam ciągle walczy o utrzymanie. Natomiast ostatni Trento to jest finalista.
Trzeci był absolutnie najtrudniejszym pewnie rywalem.
Oczywiście, oni grali w tamtym roku z Armani, przegrali 4-2 w finale. W Eurocupie też bardzo wysoko zaszli. To jest zespół, który naprawdę prezentuje dobry basket. I oni wcześniej w meczach tych wcześniejszych, jakichś tam sparingowych, oni pokonali też dobrych przeciwników, bo wygrali z Wenecją, która też jest Eurocupowym zespołem. I naprawdę byli zdziwieni, jak potrafiliśmy bronić, bo obrona naprawdę była rewelacyjna. Było dużo, oczywiście błędy się zdarzyły, jak wszędzie, ale było dużo komunikacji, walki.
Natomiast, przepraszam, po poprzednich meczach trener Jowowicz mówił, że było dużo problemów, to się tak ładnie mówi po angielsku, transition defense, tak? Z powrotu do obrony, i że nad tym musi mocno pracować. Tutaj to też było lepsze?
Dużo lepsze. No, tak jak mówię, oczywiście to był tylko jeden sparring, tak? Który gdzieś tam były trzy, ale ten jeden, który tak dał taki optymizm, taki wiatr optymistyczny powiał, że można może to tak wyglądać. Ale ja dalej twierdzę, że to jest związane właśnie z tym dłuższym pobytem, z poznaniem się nawzajem i wiarę jeden w drugiego. I zespół jest naprawdę ciekawie skonstruowany. Mamy jakieś tam swoje minusy.
A w drugą stronę, bo atak, bo o obronie pan może ładnie mówić, atak...
A w ataku my mamy tyle, że tak powiem...
No tak, ale ludzi. Bez tego zgrania, kiedy się ten zespół dopiero spotkał ten tydzień temu, to tutaj trzeba wypracowywać pewnie tą automatyzm tak zwany, pewnie jakiś czas jeszcze na to poczekamy, tak, aż ci wszyscy chłopcy będą wiedzieli, gdzie kto stoi, automatycznie będą odrzucać piłkę.
Na pewno mamy dużą przewagę na pod koszem. Mówię o tych pozycjach 4, tak, bo Sawowicz na tej pozycji 4 jest jednym z lepszych graczy w Polsce, którzy potrafią grać tyłem do kosza. O to chodzi i to bardzo dużo wykorzystujemy i na pewno musimy się jeszcze, to jak pan powiedział, nauczyć tej gry właśnie do środka i na zewnątrz, inside, outside, żeby to wykorzystywać, na co zwracaliśmy uwagę w tym meczu właśnie z Trento i w drugiej połowie to już lepiej funkcjonowało, bo no, nie ma się co oszukiwać, że oni są tam często podwajani, tak, gdzieś ta rotacja jest taka, żeby zaciśnić tam pod koszem i odgrywanie takie na zewnątrz no, stwarza rewelacyjne pozycje, tak, dla rzucających. I tutaj ja tu mówiłem o Markelu, który zagrał naprawdę porządne zawody i z Pesaro właśnie i z Trento, ale trzeba też Łukasza tutaj wyróżnić, no bo ja się bałem, że ten Łukasz po tych ciężkich treningach, że jest zmęczony, że on na kadrę nie jedzie, że to...
Teraz jest wygłodzony kocur, no.
Ale teraz jest, powiem szczerze, też jestem zbudowany, wygląda dobrze.
Czyli pan jest optymistycznie po tym jednym, rozumiem, meczu, tak? Ja się cały czas zastanawiam, na ile ten wyjazd jest miarodajny, w związku z tym, że te trzy mecze były tak przeróżne.
No tak? Bo to jest taki, wie pan co, no tak jak powiedzieliśmy, to jest jeden dzień treningów i w trakcie tych meczów, tak, gdzieś tam i w tego pobytu tam we Włoszech, dalej jesteśmy w fazie budowy. Tak? I ta faza budowy też będzie pewnie na początku sezonu. Oczywiście oby to była faza tylko jakieś małe korekty, a nie gdzieś budowanie wszystkiego od początku. Ja myślę, że to ten początek już jest gdzieś tam, jesteśmy na parterze. Za chwilę będziemy zadaszać tą budowę tego naszego zespołu, ale teraz tak jak mówię, progres w tych trzech meczach naprawdę, naprawdę spory. No teraz mamy chwilę treningów, szkoda, że nie na naszej hali, bo widzimy, że jesteśmy akurat, widzi pan, jakieś hala zajęta przez
coś.
Fitness.
Crossfitowy turniej jakiś jest.
O kurczę, nawet nie wiedziałem, że to turniej jest. No dobrze, w crossfit gdzieś trenujemy na szafrana, troszkę się pobłąkamy, no ale już w poniedziałek będziemy już u siebie, czekamy na Dąbrowę.
Arkadiusz Miłoszewski z Telmetena ABC Zielona Góra, który czeka razem z całym sztabem trenerskim i zawodnikami na spotkanie z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Ten mecz w najbliższy wtorek o godzinie 19:00, to będzie początek Polskiej Ligi Koszykówki. A teraz kolejny trener, bo zapowiadałem ten program jako program, w którym będą przede wszystkim trenerzy, to będzie Artur Cielma. To jest trener drugiej drużyny z Telmetu. Jak się nazywa ta drużyna? Ha, niektórzy powiedzą muszkieterowie. Nie, to już nie są muszkieterowie. Jak się ta drużyna nazywała i gdzie będzie grała? Niektórzy powiedzą w Nowej Soli. Nie, już nie w Nowej Soli, ale w Zielonej Górze. Dokładnie. Artur Cielma zatem o drużynie, o nazwie, o miejscu, gdzie będzie grała i o tym właściwie, o co będzie grała. Jaka jest idea w tej chwili prowadzenia i grania tej drugiej drużyny z Telmetu?
Panie trenerze, wy właściwie nazywacie się teraz już Entermarsze Zielona Góra, czy cokolwiek z muszkieterów zostało, mówię o nazwie, z Nowej Soli zostało, czy zespół przenosi się do Zielonej Góry i to jest Entermarsze, bo tak słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, że tak będzie.
Szczegółów nie znam przemiany nazwy, natomiast na pewno faktem jest, że przenosimy się do Zielonej Góry. Będziemy grać na, mam nadzieję, już wkrótce nowym obiekcie, który lada chwila słychać, że ma zostać oddany do użytku.
Ale nazwa drużyny?
Nazwa drużyny Intermarsze 2 Zielona Góra. Pod taką nazwą będziemy grać. Jest to decyzja władz klubu, także jeśli o szczegóły, to trzeba by pytać władzę. Natomiast wracając co do miejsca, no pierwsze mecze zagramy na Szafrana.
No właśnie, bo my tu sobie siedzimy w historycznej hali, tak. Nowity czy Kornera. Zastanawiałem się, gdzie będziecie grali, czy przypadkiem nie poprzekładacie sobie, że pierwsze będą wyjazdy, bo słyszałem, że takie plany były na przykład.
Były takie koncepcje, być może tak się wydarzy. Na razie mamy możliwość wejścia na halę Szafrana i w najbliższą sobotę o 16:00 zainaugurujemy rozgrywki. Natomiast też była rzeczywiście taka rozpatrywana opcja, żeby rozegrać na wyjeździe. Jeśli będzie to kolidować, wiadomo, z innymi rozgrywkami typu piłka ręczna i tak dalej, to być może taki też wariant będzie wykorzystany. Zobaczymy.
Dla pana, dla koszykarzy, dla klubu to jest lepiej, że wracacie do Zielonej Góry? Wiele osób mówi, fajnie, tu przynajmniej ktoś przyjdzie w tej Zielonej Górze, a w Nowej Soli to tak trochę po macoszemu ludzie, kibice traktowali tych muszkieterów. Jak to jest z pana punktu widzenia?
Z mojego zdecydowanie na plus, bo no nawet jak tutaj rozmawiamy w środowisku, to każdy chętnie przyjdzie, jak usłyszy, o, na Szafrana gracie, to chętnie przyjdę, bo jest bliżej, po prostu jest może łatwiej, też jakieś lepsze utożsamianie się. No, w Nowej Soli myślę, że kiedy to powstawało i grali jeszcze Marcin Chodkiewicz i ci zawodnicy w pierwszych latach istnienia muszkieterów, to tam była jakby większa frekwencja. No, sam pan był, widział, jak my graliśmy w ostatnich dwóch latach. No naprawdę już to było takie wręcz jak na treningu granie, nie było za wielu kibiców oprócz tych rodzin, znajomych, także my jako zawodnicy, trenerzy już też mieliśmy troszkę, no dość, bo takiej atmosfery. Chcielibyśmy grać też dla swoich właśnie znajomych, tutaj bliskich chłopaków. Także zdecydowanie jest to na plus.
Gwoli formalności chciałbym jeszcze o pana zapytać, bo słyszałem taką wersję, że pan nie miał być wstępnie pierwszym trenerem tego Entermarsze, że Arkadiusz Miłoszewski miał trenować. Pan ponoć jak zbity pies przez jakiś czas chodził w związku z tym, kiedy się dowiedział. Potem to się odmieniło, bo Arkadiusz Miłoszewski wskoczył na funkcję asystenta Igora Jawowicza w Stelmecie i jednak pan jest pierwszym trenerem Entermarsze 2 Zielona Góra. Czy tak było, czy było inaczej?
Tak też było. No tak to się to toczyło. Jeszcze przed wakacjami dostałem informację, że trener Miłoszewski będzie tym głównym trenerem. Ja z trenerem Miłoszewskim uzgodniliśmy, że będziemy dalej współpracować, że będę prowadził drużynę juniorów i wspólnie będziemy tak naprawdę prowadzić jakby tą drugą ligę, bo też tutaj muszę zaznaczyć, że zmieniliśmy jakby koncepcję, stworzyliśmy jedną dużą grupę taką treningową, w której skład wchodzą juniorzy starsi i zawodnicy z drugiej ligi. Jest to około prawie 20 zawodników. Taki pierwszy rok testujemy, jak to będzie wyglądać. Natomiast wracając do mojej osoby, no taką informację dostałem. Później to tak naprawdę zmieniło się w jeden weekend, kiedy trener Jowowicz przyjechał i trener Miłoszewski jakby został tam zobligowany, ciężko mi powiedzieć.
No, zorientował się Jowowicz, że mieszkał w jednym hotelu z Miłoszewskim i mówi, o to ja cię biorę, bo tak przecież ta historia wyglądała de facto.
Tak, no także jest to zawiła historia, automatycznie wskoczyłem na to miejsce z powrotem. Na pewno też to nie było łatwe, bo też już patrzyłem w perspektywę, że będę prowadził juniorów, no ale mniejsza o to, życie trenerskie jest takie, że trzeba z dnia na dzień czasami zareagować, także na dzień dzisiejszy jestem trenerem głównym tutaj wspólnie przy pomocy trenera Pawła Kucięby z SKM-u Zastal. Prowadzimy we dwóch, tak jak mówiłem, tą grupę i tak naprawdę obsadzamy tą grupą trzy rodzaje rozgrywek drugiej ligi, juniorów starszych oraz juniorów.
Pan zaczął od tej koncepcji, od tego, że mieszankę, taki koktajl zrobiliście, 20-osobowy macie. Przegadaliśmy już o tej ideologii tego zespołu, tych muszkieterów, czy teraz Intermarché, kilka wywiadów. No dobra, ale nowy sezon się zaczyna, musimy jeszcze raz niestety o tym powiedzieć. To jaka jest w tej chwili ideologia? Co chcecie osiągnąć w tym sezonie? Nie wiem, czy w tym sezonie jest atak na wysokie miejsca w lidze, czy jednak stawiacie na rozwój tej młodzieży? Jak to w tym sezonie jest?
Cały czas ideą jest, żeby rozwijać młodzież, a różnie to tak naprawdę wychodzi. Natomiast w tym roku właśnie poprzez tą formę, tak jak wspomniałem, tego eksperymentu, że jedna duża grupa, chcemy wprowadzać chłopaków, przede wszystkim największa ilość chłopaków jest z rocznika 2001, w zasadzie dwóch z rocznika 2000 i dwóch z rocznika 2002 i tych chłopaków wprowadzać w te rozgrywki już takie seniorskie. Bazą naszą drugoligową są zawodnicy, którzy zostali z lat poprzednich. Jest to Adam Bednarczyk, Michał Busz, Nikodem Klocek, a także chłopaki z Ekstraklasy, Kasper Traczyk, Kasper Mąkowski. Różnie pewnie będzie z ich możliwością gry we wszystkich meczach. Natomiast jeszcze pragnę wspomnieć o naszym kapitanie Grzegorzu Taberskim, który zostaje, będzie pełnił rolę takiego doświadczonego zawodnika, ale z Grzesiem się umówiliśmy, że po prostu już jego rola będzie mniejsza, więcej stawiamy na tych młodych zawodników. Żeby nie pominąć, to wspomnę o Pawle Kopcińskim, który jest kontuzjowany, ale też ma wrócić jako taka doświadczona jedynka, także...
No dobra, ale właściwie niech pan powie, po co wam ci doświadczeni tak naprawdę? Oni są naprawdę potrzebni? Czy to jest pod tym kątem, żeby nie przegrywać ciągle i bardzo wysoko, to ten taber przysłowiowy musi być?
Tak, to jest mój punkt widzenia trenerski, on musi być, muszą być ci doświadczeni, żeby również na treningach była pewna rywalizacja, pewna po prostu wzmocnienie treningu, a również na meczach, żeby tworzyć sytuację, gdzie my gramy o zwycięstwo, gdzie my walczymy, bo rzucić samą młodzież na głęboką wodę byłoby trudnym doświadczeniem. I z czasem jest tak, mogę nawiązać do pierwszego sezonu swojego w Muszkieterach, gdzie przegrywaliśmy 30-40 punktami i wie pan co, w pewnym momencie to już jest żadne szkolenie, bo chłopaki gdzieś tam czasami momentami zwiesili głowę i nie było co z tego wyciągnąć. My musimy tworzyć sytuację, że jakby nieustannej presji zawodnik wchodzi, musi być maksymalnie skoncentrowany i zdawać sobie sprawę, że w seniorskim baskecie 1-2 błędy potrafią odmienić mecz i po to nam są ci zawodnicy, którzy, że tak powiem, będą kolokwialnie ciągnąć tą grę. I bardzo ważne jest, może tego nie widać na meczach, ale to, co dzieje się na treningach. Nie tylko ja, ale właśnie ci starsi zawodnicy, cały czas podpowiadanie, korygowanie błędów, czasami ostre zareagowanie w stosunku do młodego zawodnika. Myślę, że są to naturalne procesy szkoleniowe, które tutaj chcemy wytworzyć.
Natomiast mimo wszystko, bo pan już zna siłę tej drugiej ligi, mimo wszystko czy nie spodziewa się pan, czy nie obawia się, że ta drużyna no będzie przegrywała, tak? Bo to jednak jest przede wszystkim młodzież. Jak pan sobie wyobraża te chociażby pierwsze tygodnie, kiedy oni tutaj wejdą, mimo że już się znają, tak, ale jako jakiś tam nowy twór z tą całą bandą chłopaków? Czy jest jakaś obawa i czy też jest coś takiego, że jeżeli tak się wydarzy, to jednak zdecydujecie, że na przykład pan znowu wskoczy w gatki i koszulkę i zacznie grać, żeby ratować to morale tak zwane?
Tutaj nie, ja już na ten krok się nie zdecyduję. Może tak pokrótce powiem, była to bardziej moja osobista, taka ambicjonalna chęć w zeszłym sezonie, żeby pokazać, że ten zespół stać na to, żeby wejść do playoffów. Natomiast tu sytuacja się zmienia. Ja chcę być trenerem, kształtować tych chłopaków. A czy są obawy? Może to nie są obawy. No to jest racjonalna świadomość, podejście, że jesteśmy w takim miejscu i na pewno te porażki będą. Będzie gdzieś tam nam ciężko w zderzeniu z tymi doświadczonymi ekipami. Ta druga liga jeszcze wydaje mi się bardziej wyrównała. Jest dużo takich drużyn, gdzie gra właśnie takich dużo doświadczonych, powiem szczerze, dobrych zawodników, więc to będzie dla nas trudna przeprawa i nieważne, tak naprawdę nie patrzymy już w tym sezonie jakby na wynik sam w sobie, ale o to na jakość gry, na to jak będzie wyglądać nasza gra, żeby robić małe postępy, żeby patrzeć właśnie na realizację pewnych założeń. No i wszyscy musimy być świadomi, że to będzie ciężka batalia o to, żeby przetrwać w tej drugiej lidze. Ostatnio już nawet w Jeleniej Górze mieliśmy taki przedsmak, gdzie pojechaliśmy na turniej i zmierzyliśmy się z tymi ekipami, ale jest tam pozytywna też taki właśnie akcent, że graliśmy wyrównane mecze, ale w momencie, kiedy w jednym z meczy przeciwko drużynie z Kłodzka gdzieś tam zatraciliśmy tą naszą tożsamość, czyli agresję, grę tak naprawdę jakby o życie, to od razu rywal, mówiąc kolokwialnie, przejechał nas dosyć wysoko i to była świetna lekcja, że trzeba inaczej. W kolejnym meczu zareagowaliśmy, potrafiliśmy z drugą ligową drużyną z Rawicza wygrać. Oczywiście jest to turniej, liga jest inna, ale jakby ta tożsamość musi być taka, że musimy walczyć 40 minut i skupić się na jakości gry, tak jak John Stockton napisał w swojej autobiografii, że jak skupisz się na jakości gry, to zazwyczaj jeśli ona będzie dobra, to też pójdzie za tym wynik, także tą drogą idziemy.
Pięknie powiedziane. Ja chciałem natomiast zejść na ziemię od Stocktona do Traczyka i Mąkowskiego. Na ile pan ma tych chłopaków? Wie pan, że w jakich, czy będzie pan miał ich tylko w meczach, czy też na treningach, czy oni jednak na treningach będą w Stelmecie, a tylko będą wpadali hej, hej, jako gwiazdorzy na mecze drużyny w drugiej lidze?
Powiem tak, na dzień dzisiejszy mamy 26 września, nie miałem pełnego składu na treningu, czyli Kacpra, więc na pewno jest to trudne, ale prawdopodobnie będziemy ich mieć głównie w meczach. No, i takie sytuacje, jak miała miejsce teraz, czyli drużyna poleciała do Włoch, pierwsza drużyna i Kacper Mąkowski został i tak naprawdę była to świetna możliwość, bo pojechał z nami na turniej do Jeleniej Góry, odbył dwa treningi, dzisiaj tutaj jak się spotykamy zagrał w juniorach starszych. No i takich momentów będziemy szukać, ale tak naprawdę na to, żeby się zgrać na treningu, pewnie nie będzie czasu. Będzie to zależne od decyzji trenera Jowowicza, który z nich wskoczy do składu. No i zdajemy sobie sprawę, że nie w każdym meczu oni będą we dwóch, pewnie w większości to będzie jeden z nich. No i z tego będziemy musieli czerpać jak najwięcej.
Okej, a niech pan jeszcze powie, bo pan mówi, że w tej grupie 20 zawodników są, rozumiem, że największe talenciaki powyciągane z niektórych roczników z SKM-u Zastal. Czy ja dobrze rozumiem?
Tak naprawdę zrobiliśmy to, że grupy juniorskie się połączyły, tak? Bo możemy też patrzeć na to, że gdzieś tam jeszcze w młodszym...
Chcę zapytać, jaki jest stosunek tego teamu Entermarche do SKM-u Zastal właśnie, czy jeżeli będą jakieś juniorskie rozgrywki, to SKM będzie wyciągał z Entermarche tych swoich chłopaków z kolei na swoje mecze, czy oni już są tutaj przy tym Entermarche i cześć?
Tak jak mówiłem, my z trenerem będziemy tak desygnować, żeby nie zajechać chłopaków, żeby mądrze to pogodzić. Na pewno chcemy, żeby to doświadczenie przelać na rozgrywki juniorskie. Pewnie przyjdzie etap, że trzeba będzie kosztem drugiej ligi oszczędzić jakiegoś zawodnika, bo będzie ważny mecz w juniorach i być może vice versa. Natomiast druga liga ma służyć nam do ogrywania ich, do łapania doświadczenia. Chcielibyśmy, tak jak mówię, skoncentrować się gdzieś tam też na tych rozgrywkach juniorskich, żeby później to dało efekty. Dlatego tak naprawdę o tym decydować będę ja i trener Paweł oraz cały czas jesteśmy w kontakcie z trenerem Miłoszewskim. Rozmawiamy, wymieniamy się spostrzeżeniami, także no tak to wygląda.
Tyle Artur Cielma, wszystko wiemy. W sobotę pierwsze spotkanie w drugiej lidze. Entermarche 2 Zielona Góra grają nasi zawodnicy, co ciekawe, z Turowem z Gorzelec. Na koniec, Kacper Traczyk. To jest młodziutki rozgrywający z Telmetu NA i BC Zielona Góra i Entermarsze 2 Zielona Góra. Widać po nim, jak się z nim rozmawia, że strasznie jest zafascynowany tą grą, treningami w każdym razie ze Stelmetem NA BC Zielona Góra, z treningami z tak doświadczonymi zawodnikami jak Łukasz Koszarek czy Markel Starks na tej pozycji niskiego gracza obwodowego, na pozycji rozgrywającego po prostu. Zapytamy go o Stelmet we Włoszech, zapytamy go też o to właśnie... Powiem wprost, co on woli, czy trenować w Stelmecie, czy grać w Entermarsze 2 Zielona Góra. Będzie to łączył, ale co dla niego ważniejsze, co dokładnie bardziej go fascynuje. Kacper Traczyk w Radiu Zielona Góra teraz.
Proszę pana, jak tam we Włoszech? Niech pan powie krótko, zwięźle i na temat, jak gra Stelmet na ABC Zielona Góra, bo nikt nie widział właściwie tego całego składu w Zielonej Górze. Kibice nie widzieli, nie było żadnego przekazu internetowego, telewizja nie dawała, a pan może nam powiedzieć więcej.
No muszę powiedzieć, z meczu na mecz coraz lepiej to wygląda. Chłopaki z kadry dojechali, Michał Sokołowski, Adam Chrycaniuk, Przemek Zamoyski, więc coraz lepiej się dogadujemy. No i ten ostatni mecz z Trento, jak widać po wyniku, pokazuje na to, że coraz lepiej to wszystko wygląda. No i przede wszystkim ta obrona coraz jest twardsza i szczelniejsza.
No właśnie słyszę o tej obronie same dobre rzeczy. Nie wiem, czy już się cieszyć, bo to mówią i zawodnicy, i trenerzy. Czy też jak przyjdzie liga, to może się okazać, że to jeszcze za słaba obrona, ale mówi pan, że to funkcjonuje, tak?
Tak, coraz lepiej na pewno. Kwestia jest tego w obronie właśnie tej komunikacji. Myślę, że im dłużej ze sobą przebywamy, im dłużej trenujemy, tym na meczu to dużo lepiej funkcjonuje i myślę, że to jest klucz przede wszystkim do tej dobrej obrony. No i mam nadzieję, że ta obrona będzie na takim poziomie, jakim była w Trento, a mam nadzieję, że jeszcze lepsza, bo oczywiście te błędy gdzieś tam się pojawiały, ale to jest nieuniknione w koszykówce.
No dobra, a w ataku co? Gorzej?
Nie, myślę, że w ataku musimy bardziej dbać o spokój i konsekwencje. A w tym meczu w Trento właśnie można było zobaczyć, że coraz bardziej przestrzegamy zasad, jaki trener nam przekazuje i myślę, że te schematy i konsekwencja jest coraz lepsza.
A jak pan funkcjonuje w tej ekipie tych doświadczonych, no teraz to wygłodzonych kocurów podobno?
No ja pracuję ciężko, muszę czekać na swoją szansę. Wiem, jak wygląda moja sytuacja w drużynie, więc tak naprawdę... W momencie, kiedy będę dostawał te minusy, na pewno będę dał z siebie wszystko i starał się wykorzystywać to w 100%. Jestem teraz w takiej sytuacji, że muszę być gotowy w każdym momencie w meczu, że mogę wejść, więc mam się od kogo uczyć. Bardzo dużo cennych rad i uwag dostaję od Łukasza, więc jestem zadowolony.
Niech pan powie, z kim pan w pokoju mieszkał we Włoszech? Pytam celowo, bo słyszałem od trenera Miłoszewskiego, że było inaczej niż do tej pory, że to właśnie nie jest tak teraz, że koszykarze sobie wybierali partnerów, tylko nakazane było kto z kim, żeby specjalnie, żebyście się poznawali lepiej, tak?
A ja byłem z naszym drugim najmłodszym kolegą, z Gabe'em.
Gabe DeVoe, tak?
Dokładnie, tak.
Ale to pan sobie wybrał, czy kazali panu rzeczywiście?
Nie, to było z góry, że tak powiem, pokoje nakazane, oczywiście, jeśli chodzi o z kim kto miał być w pokoju. A tak jak mówię, później w trakcie dnia często przebywaliśmy sobie w jednym pokoju, gdzieś tam się jakieś PlayStation, jakaś integracja, więc
to może to dobrze, może tak dobrze, że zamieszano, a nie tylko, że tak dwójkami swoimi, każdy w swoim pokoiku, tylko tak troszkę inaczej niż zwykle.
Z tego co pamiętam, jak był trener Sasza Filipowski, było podobnie, że było z góry nakazane, kto miał z kim być w pokoju. I myślę, że to jest dobre w kierunku tego, żeby każdy z każdym się miał o czym pogadać przede wszystkim i żeby ta drużyna się scalała, a nie, że tak powiem, odizolowała każdy że tak powiem, w swoim kącie.
Niech pan powie, jak pan patrzy na Entermarsze 2 Zielona Góra, bo to już nie są muszkieterowie przecież. Ja pamiętam w zeszłym roku też pana kolega z tychże wtedy muszkieterów, Jakub Der, powiedział w pewnym momencie, czy nawet 2 lata temu, że dla niego to teraz główna będzie druga liga, bo w Stelmecie i tak nie będzie grał, albo będzie bardzo mało czasu zostawał, więc będzie się chciał wybijać w tej drugiej drużynie. Jak pan na ten temat patrzy? Chce pan być jak najwięcej na treningu Stelmetu, czy grać jak najwięcej w drugiej drużynie?
Na pewno jak najwięcej na treningu Stelmetu to jest klucz, bo bardzo dużo się tam uczę i, że tak powiem, dużo się dowiaduję się takich ciekawych rzeczy. Ale jeśli chodzi o tą drugą ligę, to na pewno jest to moment, w którym trzeba te wszystkie wiadomości, wszystkie informacje, wszystko, czego się trenuje na treningu z pierwszym zespołem, przekuć w czyn. I wydaje mi się, że ta druga liga będzie taki, można powiedzieć, pośrednikiem tego, co tam zdobywam doświadczenie w pierwszym zespole. Więc na pewno jest to bardzo ważna, że tak powiem, ta druga liga w tym sezonie.
z Kacprem Onkowskim, to tam jako gwiazdorzy będziecie schodzili do tych meczów drugoligowych. Panowie ze Stelmetu, a to młode chłopaki.
Nie, nawet przesadę. Różnica między nami a tymi chłopakami to tak naprawdę są tylko 2 lata, to nie jest jakaś przepaść. Więc nie można powiedzieć, że jakieś gwiazdorzy i nic do tej pory jeszcze w koszykówce nie osiągnęliśmy. Tak naprawdę będzie to jeszcze młodszy zespół niż rok temu. Będzie na pewno ciężko, ale dla wielu z tych chłopaków będzie to pierwszy sezon w seniorskiej koszykówce, jak i w drugiej lidze. Więc no, będzie to ciekawy zespół. Młoda drużyna.
Mhm. Młoda drużyna przegrywająca często w takim razie, bo ta druga liga to też nie jest taka, że wychodzisz i wygrywasz wszystko, prawda? Pamiętamy ten sezon, kiedy wszystko przegrywaliście i wtedy aż Artur Cielma założył koszulkę i zaczął być zawodnikiem.
Myślę, że w tym sezonie do takiej sytuacji nie dojdzie, żeby trener musiał przebierać się, że tak powiem, za zawodnika, ale wydaje mi się, że no to będzie na pewno trudny sezon, ale te chłopaki teraz byli na turnieju w Jeleniej Górze i te wyniki naprawdę były... Była i wygrana z drugoligowym zespołem i były minimalne przegrane, więc myślę, że to na pewno będzie dobrze, dobra będzie perspektywa przed tym zespołem i nie chciałbym tak powiedzieć, że będzie na ten mecz przegrywać, bo naprawdę jestem przekonany, że powalczymy o zwycięstwo.
No właśnie chciałem zapytać, jaki jest cel właściwie według pana tej ekipy, bo chyba ciężko spodziewać się walki o awans do pierwszej ligi.
Myślę, że celem dla tej drugoligowego zespołu nie będzie cel jakiś długoterminowy, ale krótkoterminowy. Będą to cele z meczu na mecz. Nie chciałbym patrzeć w tym sezonie na przestrzeni całego sezonu, żeby sobie stawiać tam cele playoff, ale żeby z meczu na mecz walczyć, a przede wszystkim z każdego meczu wyciągać wnioski i te błędy poprawiać. Myślę, że to dla takiej młodej drużyny będzie kluczowe w tym sezonie.
Dobra, to wracamy jeszcze do Stelmetu. Na koniec o Dąbrowie to wy już w ogóle cokolwiek robiliście związanego z Dąbrową Górniczą, czy tylko na razie w internecie wiecie, jaki jest skład Dąbrowy Górniczej, bo wróciliście z Włoch, dzisiaj rano od razu siłownia, to wszystko. To w sumie chyba sam sobie odpowiem na pytanie, że na razie Dąbrowa nie tknięta.
Dokładnie, do zespołu z Dąbrowy Górniczej będziemy się przygotowywać od dnia, można powiedzieć, że od dnia dzisiejszego. Mhm. Zaczynałem przygotowania do wtorkowego meczu. Jestem przekonany, że ten mecz będzie naprawdę na dobrym poziomie i spokojnie do tego podejdziemy.
Na samo zakończenie jeszcze raz zapraszam na spotkanie Stelmetu NA BC Zielona Góra w pierwszej kolejce Polskiej Ligi Koszykówki z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Ten mecz w najbliższy wtorek o godzinie 19 w hali CRS i na antenie Radia Zielona Góra. Zapraszamy. Zaprasza też Kosma Zatorski, rzecznik prasowy naszego klubu. Powie nam o tym, że ten mecz, że tym meczem będziemy czcili pamięć Szymona Ludowskiego, byłego media menadżera Stelmetu NA BC Zielona Góra. Posłuchajcie, Kosma.
Inauguracja sezonu będzie jednocześnie meczem o Puchar Szymona Ludowskiego. To taka nowa świecka tradycja, którą chcemy wprowadzić. Tak by pewnie to określił Szymon, który był wielkim fanem polskich komedii. Te polskie komedie, ich fragmenty puścimy podczas tego meczu. Będą też wspomnienia ludzi, którzy dobrze znali naszego pracownika.
I to wszystko w Życia za 3. Jacek Białogłowy, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.